Już teraz zapraszam na katechezę. Prośmy Ducha Świętego, aby oświecił nas, abyśmy mogli pojąć to, co Bóg chce nam objawić.
Duchu Święty do nas przyjdź.
Drodzy słuchacze, w czasie ostatniej katechezy o Eucharystii, bo taki temat w tej chwili rozważamy, dowiedzieliśmy się, że w Najświętszej Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha. Eucharystia jest więc najpełniejszym znakiem obecności naszego Pana. W Najświętszej Eucharystii obecny jest cały Chrystus, a przez przemianę chleba i wina w ciało i krew Chrystusa staje się On obecny w tym sakramencie. Chrystus umiłował nas do końca i pozostał z nami, ofiarując nam nową rzeczywistość zbawienia, światło na rozproszenie ludzkich mroków, prawdę i drogę do rozpoznania sensu naszego życia, pokarm dla tych, którzy są nieustannie w drodze. Wiemy też, że w Starym Testamencie Eucharystia jest obecna w figurze. Jedną z tych figur, wspomnianą przez samego Jezusa, była manna. Inną natomiast figurą była ofiara Melchizedeka, który ofiarował chleb i wino. Wśród tych wszystkich figur Eucharystii jest jedna, która jest więcej niż figurą. Jest bowiem jej przygotowaniem, jest jakby wydarzeniem poprzedzającym Eucharystię. I to jest Pascha. Z niej Eucharystia bierze swoje jakby imię, swój wymiar uczty czy wieczerzy paschalnej. W odniesieniu do niej Jezus jest nazywany Barankiem Bożym. Już od tamtej nocy wyjścia z Egiptu Bóg kontemplował Eucharystię, już myślał o tym, by dać nam prawdziwego baranka. Gdy ujrzę krew, przejdę obok, mówił Bóg Jahwe. To znaczy, pozwolę wam sprawować Paschę, oszczędzę was i wybawię. Mowa o tym w katechizmie jest pod tytułem Eucharystia w ekonomii zbawienia. Znaki chleba i wina. Czytamy w numerze 1333, że w centrum celebracji Eucharystii jest chleb i wino, które przez słowa Chrystusa i wezwanie Ducha Świętego stają się ciałem i krwią Chrystusa. Kościół wierny poleceniu Pana nie przestaje czynić aż do dnia Jego chwalebnego przyjścia pamiątki tego, co uczynił Chrystus w Wigilię swojej męki. Wziął chleb, wziął kielich napełniony winem. Znaki chleba i wina stając się w tajemniczy sposób ciałem krwią Chrystusa nie przestają oznaczać także dobroci stworzenia. Dlatego podczas przygotowania darów dziękujemy Stwórcy za chleb i wino, owoc pracy rąk ludzkich. Najpierw jednak owoc ziemi i winnego krzewu, dary Stwórcy. A w geście Melchizedeka, króla i kapłana, który wyniósł chleb i wino, Kościół widzi zapowiedź własnej ofiary. Tak to czytamy w katechizmie. Nadto w Starym Przymierzu na znak wdzięczności wobec Stwórcy składano w ofierze chleb i wino pośród pierwocin owoców ziemi. W kontekście wyjścia z Egiptu otrzymują one jednak jeszcze nowe znaczenie. Niekwaszony chleb, który Izraelici spożywają co roku w święto Paschy, upamiętnia pośpiech wyzwalającego wyjścia z Egiptu. Wspomnienie manny na pustyni zawsze będzie przypominać Izraelowi, że żyje chlebem Słowa Bożego. Wreszcie codzienny chleb jest owocem ziemi obiecanej, potwierdzeniem, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. Kielich błogosławieństwa na końcu żydowskiej uczty paschalnej dodaje do świątecznej radości wina wymiar eschatologiczny, wymiar mesjańskiego oczekiwania na przewrócenie Jeruzalem. Jezus ustanowił Eucharystię, nadając nowy i ostateczny sens błogosławieństwa chleba i kielicha. Drodzy słuchacze, właśnie pragnę główną uwagę skupić dzisiaj w ramach katechezy na tej symbolice chleba i wina. To jest ogromnie ważne zrozumieć symbolikę w liturgii chleba i wina. Woda jest podstawowym, oczywiście pierwiastkiem życia dla wszystkich stworzeń na ziemi. Natomiast chleb pszenny, wino i olej z oliwek to typowe dary cywilizacji śródziemnomorskiej. To psalm o stworzeniu, 104, na pierwszym miejscu wymienia trawę, którą Bóg stworzył z myślą o bydlętach, a następnie mówi o tym, co przez ziemię Bóg daje ludziom. Chleb będący owocem ziemi, wino rozweselające serce, a wreszcie oliwę nadającą blask jego obliczu. Dalej raz jeszcze wymienia ten psalm chleb, który wzmacnia serce człowieka. Obok wody trzy wielkie dary ziemi stały się podstawowymi składnikami sakramentów Kościoła, a właśnie o sakramentach w tej chwili w ramach kateches mówimy, w których właśnie owoce stworzenia są podmiotami historycznego działania Boga, są znakami, w których ofiaruje nam swoją szczególną bliskość. Te trzy dary są od siebie zdecydowanie odrębne, mają też jako znaki różne funkcje. I tak chleb w swej najprostszej formie, sporządzony z wody i zmielonego ziarna pszenicznego, do której dochodzi jeszcze pierwiastek ognia, jak również praca człowieka, stanowi podstawowy pokarm. Żywią się nim zarówno ubodzy, jak i bogaci. Przede wszystkim jednak ubodzy. Ucieleśnia on dobroć stworzenia i stwórcy, jest jednak także wyrazem pokory prostego, codziennego życia. Wino natomiast jest symbolem świętowania. Z jego pomocą człowiek może przeczuwać chwałę stworzenia. Dlatego wino wchodzi w skład obrzędów szabatu, paschy i wesela. Daje nam także jakieś wyobrażenie definitywnego świętowania Boga z ludzkością, ku któremu były przecież skierowane wszystkie oczekiwania narodu wybranego. Czytamy u Izajasza: Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Z chlebem natomiast spotykamy się w poświadczonej w szczegółach także przez ewangelistów, synoptyków, w scenie rozmnożenia chleba, a nadto też w tej wielkiej mowie eucharystycznej Ewangelii Jana. Dar nowego wina znajduje się w centrum też wesela w Kanie Galilejskiej, a w pożegnalnych mowach Jezus występuje jako prawdziwy szczep winny. Jaki sens miałoby dostarczenie przez Jezusa na prywatną uroczystość takiego nadmiaru wina? Wiemy, że o ilości przemienionej wody wino, że było to około 520 litrów. Gdy jednak przyjrzymy się dokładniej właśnie tej symbolice, okazuje się, że Jezusowi nie chodzi tutaj o jakiś prywatny luksus, lecz coś znacznie większego. Doniosłe znaczenie ma tutaj też to samo dopowiedzenie. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. Musimy wiedzieć, że w Starym Testamencie trzeci dzień to data teofanii, objawienia się Boga. Tak jest na przykład w centralnej relacji spotkania z Boga z Izraelem na Synaju. Trzeciego dnia rano mówi autor Księgi Wyjścia: rozległy się grzmoty z błyskawicami. Pan stąpił na górę w ogniu. Można w tym jednocześnie usłyszeć znak zapowiadający ostateczną i decydującą teofanię historii, a mianowicie zmartwychwstanie Chrystusa trzeciego dnia, czyli teofanię, w której dawne spotkanie z Bogiem staje się już ostatecznym przyjściem Boga na ziemię. Ziemia zostaje definitywnie rozerwana i włączona we własne życie Boga. Wróćmy do tej sceny właśnie z Kany Galilejskiej. Jezus mówi Maryi o swej godzinie, która jeszcze nie nadeszła. Znaczy to najpierw, że nie działa On i nie podejmuje decyzji po prostu sam z siebie, lecz czyni to zawsze w doskonałej jedności z wolą Ojca i w pragnieniu realizowania Jego woli. Dokładnie godzina oznacza otoczenie chwałą, które miało się urzeczywistnić dopiero na krzyżu i w zmartwychwstaniu oraz w Jego powszechnej obecności w świecie przez Słowo i sakramenty. Godzina Jezusa, godzina Jego chwały zaczyna się w momencie krzyża i ma swe historyczne miejsce w chwili, gdy zabijane są baranki paschalne Jezus przelewa swą krew jako prawdziwy baranek. Jego godzina została oznaczona przez Boga. Jest jednak dokładnie wpisana w bieg historii związana z datą liturgiczną. I w ten właśnie sposób stanowi zapoczątkowanie nowej liturgii, tej, którą sam nazwał w duchu i prawdzie. Wracając do słów, które Jezus powiedział do Maryi o swej godzinie, Jezus łączy tym samym chwilę obecną z tajemnicą krzyża, jako otoczenia go chwałą. Ta godzina jeszcze nie nadeszła. Trzeba to było najpierw powiedzieć. Jezus przez znaki ma władzę tajemniczego antycypowania tej godziny. Tak więc cud w Kanie należy rozumieć jako antycypację godziny, z którą jest wewnętrznie powiązany. Jak moglibyśmy przy tym też zapomnieć, że ta niezwykła tajemnica antycypowania godziny ciągle się dokonuje. Na prośbę Maryi Jezus antycypuje swą godzinę przez dokonanie znaku, a zarazem na nią wskazuje i to samo powtarza się w każdej Eucharystii. Na prośbę Kościoła Pan antycypuje w nim swe powtórne przyjście. Już teraz przychodzi, teraz jest z nami na uczcie weselnej, a zarazem wyrywa nas przez to z naszego czasu i kieruje naszą uwagę ku tej godzinie, ostatniej. W ten sposób zaczynamy lepiej rozumieć wydarzenie Kany. Znakiem Kany to jest Boży nadmiar Jego miłości. Widzimy Go przy rozmnożeniu chleba, widzimy Go co pewien czas, najbardziej jest jednak widoczny w centrum dziejów zbawienia, w tym mianowicie, że rozrzutnie daje siebie samego nam, ludziom, biednym stworzeniom. Święty Alfons Liguori nieustannie mówił o nadmiarze miłości. Ten nadmiar jest Jego chwałą. Dlatego nadmiar wina w Kanie jest znakiem, że Bóg rozpoczął już swe świętowanie z ludzkością, rozdawanie siebie samego ludziom. Zewnętrzne ramy tego wydarzenia, wesele, staje się w ten sposób obrazem wskazującym godzinę mesjańską. To jest godzina wesela Boga z Jego ludem. Zaczęła się już w momencie przyjścia Jezusa. Właśnie te dni Bożego Narodzenia o tym nam mówią, jakby to już to mesjańskie wesele rozpoczęte. Wydarzenie Kany łączy się z relacją świętego Marka dotyczącą skierowanego do Jezusa pytania uczniów Jana i faryzeuszów. Dlaczego twoi uczniowie nie poszczą? Odpowiedź Jezusa brzmi: czy goście weselni mogą pościć? Jak długo jest z nimi oblubieniec? Jezus sam nazywa siebie oblubieńcem przyobiecanego wesela Boga z Jego ludem, a tym samym w tajemniczy sposób swą własną egzystencję, siebie samego włącza w tajemnicę Boga. Bóg i człowiek w nieoczekiwany sposób stają się w Nim jedno. Nastaje wesele, które jednak w swej odpowiedzi Jezus zwraca na to uwagę. Musi jeszcze przejść przez krzyż, przez zabranie oblubieńca. To jeszcze musi się dokonać. Podczas gdy tematem wydarzenia Kany jest owoc krzewu winnego z jego bogatą symboliką, to w rozdziale 15 Ewangelii Jana Jezus w powiązaniu też z mowami pożegnalnymi nawiązuje do prastarej tradycji krzewu winnego i dopełnia zawartą w nim wizję. Dla zrozumienia tej mowy Jezusa niezbędne jest też rozważenie jednego przynajmniej podstawowego tekstu ze Starego Testamentu zawierającego tematykę krzewu winnego i pobieżne choćby przemyślenie przypowieści synoptyków, które nawiązuje do starotestamentalnego tekstu i go powtarza. Otóż czytamy w Księdze Izajasza w 5 rozdziale o winnicy. Oto prorok wyśpiewał ją przypuszczalnie w powiązaniu ze świętem namiotu w kontekście gorącej atmosfery charakteryzującej jego ośmiodniowe obchody. Można sobie wyobrazić, co działo się na placach pomiędzy namiotami sporządzonymi z gałęzi i liści wawrzynu. Jak sam prorok chodzi pomiędzy świętującymi i zapowiada pieśń, pieśń o swym przyjacielu i jego winnicy. Wszyscy wiedzieli, że winnica była obrazem. Czekali więc na coś zabawnego, coś, co odpowiadało atmosferze święta. I ta pieśń dobrze się zaczyna. Przyjaciel miał winnicę na żyznym pagórku, na którym zasadził szlachetną winorośl i czynił wszystko, co możliwe, żeby dobrze obrodziła. Dalej jednak zmienia się nastrój. Winnica zawiodła i zamiast szlachetnego owocu rodzi małe, twarde, cierpkie jagody. Słuchacze rozumieją, co to oznacza. Oznacza, że oblubienica jest niewierna, nadużyła zaufania i pokładanej w niej nadziei, nie okazała miłości, której przyjaciel oczekiwał. Jaki będzie ciąg dalszy tej historii? Oto przyjaciel pozostawia ją jej własnemu losowi. Pozwala ją rozgrabić, zostawia oblubienicę na pohańbienie, na które sama ponosi, za które sama ponosi winę. Już teraz jest jasne, winnicą, oblubienicą jest Izrael, sami obecni uczestnicy święta. To im Bóg dał drogę prawa w Torze, ci, których miłował, ci, którym wszystko uczynił. Tymczasem odpowiedzieli na to łamaniem prawa i też niesprawiedliwymi rządami. Pieśń miłosna w księdze Izajasza staje się więc zapowiedzią też sądu. Pod koniec horyzont zaciemnia się. Izraelowi grozi opuszczenie go przez Boga i w tej chwili nie widać żadnej obietnicy na przyszłość. Zapowiada się sytuacja, którą, gdy nastała już nędza i rozlegały się skargi zanoszone do Boga, tak to opisane: wyrwałeś winorość z Egiptu, wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś, grunt dla niej przygotowałeś. Dlaczego jej mury zburzyłeś, tak, że zrywa z niej grona każdy, kto przechodzi drogą? U Izajasza nie było widać żadnej obietnicy. W innym z psalmów, gdy groźba się spełniła, cierpienie przechodzi w modlitwę. Taka jest zawsze sytuacja Izraela, Kościoła i ludzkości. Ciągle tkwimy w ciemnościach doświadczeń i możemy jedynie wołać do Boga: podźwignij nas. W słowach Jezusa jest jednak obietnica i początek odpowiedzi na prośbę: chroń swoją winnicę. Królestwo zostanie oddane innym sługom. Te słowa nie są tylko groźbą sądu, lecz także obietnicą. Słyszymy w niej, że Pan nie przestaje się opiekować swą winnicą i że nie jest związany z obecnymi sługami. Nie przestaje być aktualna również w nowym ludzie Bożym, nie odnosi się wprawdzie do Kościoła jako całości, ale do kościołów lokalnych. Potwierdzają się słowa chociażby świętego do autora Apokalipsy skierowane do kościoła w Efezie: nawróć się i poprzednie czyny podejmij, jeśli zaś nie, przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca. Jest tutaj mowa właśnie o tym wezwaniu do nawrócenia. I jeszcze tematyka chleba. Otóż pod koniec działalności Jezusa w Galilei rozmnożenie chleba jest z jednej strony niezwykłym znakiem mesjańskiego posłannictwa Jezusa, a jednocześnie stanowi jakby skrzyżowanie dróg całej jego działalności, która od tego momentu staje się drogą prowadzącą wyraźnie do krzyża. Wszystkie trzy Ewangelie synoptyczne opowiadają o cudownym nakarmieniu 5000 mężczyzn. Mateusz i Marek mówią oprócz tego o nakarmieniu 4000. Podstawowy tekst, w którym osadzony jest zasadniczy rozdział 6 w Ewangelii świętego Jana, to przeciwstawienie Mojżesza i Jezusa. Otóż Jezus jest Mojżeszem czasów ostatecznych, Mojżeszem większym prorokiem, którego przyjście zapowiedział Mojżesz u granic Ziemi Świętej i o którym Bóg powiedział: włożę w jego usta moje słowa, będzie mówił wszystko, co mu nakażę. Nie jest więc rzeczą przypadku to, że po zakończeniu rozmnożenia chleba, a przed próbą ogłoszenia Jezusa królem, znajduje się to zdanie: ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Jeśli w tle jest Mojżesz, to logiczny jest też postulat wysuwany pod adresem Jezusa. Otóż Mojżesz na pustyni wydobył wodę ze skały. Jezus, jak widzieliśmy, obiecuje dać wodę życia. Jednak tym wielkim darem, który Bóg, który w pierwszym rzędzie pojawiał się we wspomnieniach, to jednak była manna. Mojżesz dał kiedyś chleb z nieba. Bóg sam niebiańskim chlebem karmił wędrującego Izraela. Dla ludu, pośród którego tak wielu cierpiało głód i udrękę codziennego trudu zdobywania chleba, była to obietnica przewyższająca wszystkie pozostałe. Obietnica zawierająca w sobie niejako wszystkie inne rzeczy, wyeliminowanie wszelkiej niedoli, dar, który zaspokajał głód wszystkich, i to na zawsze. Mojżesz rozmawiał z samym Bogiem twarzą w twarz, tak jak mówią ze sobą ludzie. Ludziom mógł przekazać słowo Boga dlatego tylko, właśnie, że rozmawiał z Bogiem. I to, wracając teraz do Jezusa, w swej modlitwie arcykapłańskiej Jezus podkreśla, że objawia imię Boga, że zainicjowane przez Mojżesza dzieło także w tym punkcie doprowadza do jego celu. W jakim sensie Jezus doskonalej objawia imię Boga, niż to uczynił Mojżesz? Drugim darem otrzymanym razem z oglądaniem Boga, poznaniem imienia, a także z manną i ściśle z nimi związanymi, jest dar, poprzez który Izrael staje się sobą, a więc ludem Bożym. Tym darem jest właśnie Tora. Chcemy rozumieć dyskusję Jezusa z Żydami w Kafarnaum. Najpierw Jezus zwraca uwagę na to, że rozmnożenie chleba nie zrozumieli jako znaku, mimo iż taki miało ono sens. Interesowało ich jedynie jedzenie i nasycenie się. Zbawienie pojmowali czysto materialnie, jako ogólny dobrobyt, a w ten sposób pomniejszali człowieka i w rzeczywistości usuwali Boga. Jeśli jednak na mannę patrzy się wyłącznie w aspekcie nasycenia się, to stwierdzić trzeba, że także manna była chlebem niebieskim. Nie była tylko chlebem niebieskim, lecz ziemskim. Co więcej, była pokarmem zastępczym, który musiał zniknąć z chwilą opuszczenia pustyni i wejścia do kraju zamieszkanego. Człowiek jednak odczuwa jeszcze inny głód. Człowiek ma jeszcze inne potrzeby. Dar karmiący człowieka jako człowieka musi być większy, musi leżeć na innej płaszczyźnie. Czy tym innym pokarmem jest właśnie prawo Tora? W pewnym sensie człowiek może w niej i przez nią wolę Bożą uczynić swym pokarmem. Tak, manna jest chlebem pochodzącym od Boga, jednak pokazuje nam ona, można by powiedzieć, tylko to, co jest cieniem. Chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Ponieważ słuchacze tego nie rozumieją, Jezus mówi raz jeszcze w sposób bardziej jednoznaczny: ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. A więc prawo w czasie, gdy Jezus przychodzi pośród ludzi, staje się osobą. W spotkaniu z Jezusem karmimy się samym żywym Bogiem. Rzeczywiście pożywamy chleb z nieba. W związku z tym Jezus już wcześniej jasno powiedział, że jedyne dzieło, którego Bóg się domaga, polega na uwierzeniu w Niego. Wiemy, że słuchacze zapytali wówczas: cóż mamy czynić, żebyśmy wykonywali dzieła Boga? Słuchacze gotowi są pracować, działać, dokonywać dzieł po to, by otrzymać ten chleb. Nie można go jednak wysłużyć ludzką pracą, własnymi poczynaniami. Może on przyjść do nas tylko jako dar od Pana Boga, jako Jego dzieło. Tego, co najwyższe, najbardziej istotne, nie możemy sami osiągnąć. Musimy otworzyć się na dar i wejść w dynamizm otrzymanego daru. Dokonuje się to przez wiarę w Jezusa, który jest dialogiem, żywą relacją do Ojca, a w nas pragnie stać się na nowo słowem i miłością. Benedykt XVI w swojej książce Jezus Nazaretu pytuje, jak możemy karmić się Bogiem, żyć Nim, żeby On sam stał się naszym chlebem? Na to pytanie nie można dać wyczerpującej odpowiedzi. Chlebem Bóg staje się dla nas we wcieleniu Logosu. Słowo przyjmuje ciało, Logos staje się jednym z nas i w ten sposób schodzi na nasz poziom. Przychodzi tam, dokąd i my możemy dotrzeć. Po tym jednak, jak Słowo się wcieliło, stało się człowiekiem, nieodzowny jest jeszcze jeden krok. Jezus mówi o tym w końcowych słowach swojej mowy eucharystycznej. Jego ciało jest życiem dla świata. Ukazuje tu w zarysie wewnętrzny cel i też definitywną, ostateczną realizację wcielenia. Jest to ofiara własnego życia w śmierci i tajemnica krzyża. Jeszcze wyraźniejsze to się staje w innym wersecie Ewangelii świętego Jana, gdzie Pan mówi o swej krwi, którą daje nam do picia. Tutaj mamy nie tylko czytelną aluzję do Eucharystii. Ukazuje się przede wszystkim leżąca u jej podstaw ofiara Jezusa, który dla nas przelewa krew. I w ten sposób niejako wychodzi z siebie, rozlewa się, daje się nam na własność. Mówi Benedykt XVI, że w tym rozdziale Ewangelii świętego Jana, mowie eucharystycznej, przenikają się ze sobą teologia wcielenia i teologia krzyża. Są one od siebie nieodłączne. Paschalnej teologii synoptyków i świętego Pawła nie można przeciwstawiać domniemanej inkarnacyjnej teologii Jana, mówi Ojciec Święty. Wcielenie słowa, o którym mówi prolog, jest ukierunkowane na ofiarę krzyżową, która jest dla nas dostępna w Eucharystii. Jan sytuuje się tutaj w tej samej linii, też co autor listu do Hebrajczyków. Ofiary ani darów nie chciałeś, ale mi utworzyłeś ciało. Jezus staje się człowiekiem po to, by oddać siebie i zająć miejsce zwierząt ofiarnych, które były jedynie wyrazem tęsknoty, nie mogły być jednak odpowiedzią. W mowie Jezusa, w tej mowie eucharystycznej, o chlebie cały wielki ten dynamizm wcielenia i drogi paschalnej jest z jednej strony ukierunkowany na ten sakrament, w którym są nieprzerwanie obecne wcielenie i Pascha. Z drugiej strony jednak także sakrament, święta Eucharystia, jest włączona w wielki kontekst stąpienia Boga do nas i dla nas. Tak więc Eucharystia zostaje umieszczona w centrum miejsca chrześcijańskiej egzystencji. Tutaj Bóg daje nam rzeczywiście mannę, której oczekuje ludzkość, prawdziwy chleb z nieba, ten, który możemy w głębi serca żyć jako ludzie. Jednocześnie Eucharystia postrzegana jest jako trwałe, wielkie spotkanie Boga z człowiekiem, w którym Pan daje się nam jako ciało po to, byśmy w Nim i przez uczestnictwo w Jego drodze mogli stawać się duchem, tak jak On przemienił się przez krzyż po to, by odtąd istnieć w nowej postaci cielesności i człowieczeństwa, które przenika byt Boży, tak też i dla nas pożywanie to musi być otwieraniem się na nową egzystencję, przechodzeniem przez krzyż i antycypowaniem tej nowej egzystencji, życia w Bogu i z Bogiem. Dlatego pod koniec mowy eucharystycznej możemy zaobserwować, że mocno akcentuje się wcielenie Jezusa oraz spożywanie i picie ciała i krwi Pana. Pojawia się to zdanie: to Duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Kończąc już dzisiejszą katechezę, pragnę raz jeszcze podkreślić tę głębię, jaką zawierają w sobie te dwa znaki, chleb i wino. Kończę cytowaniem numeru 1336 katechizmu. Pierwsza zapowiedź Eucharystii podzieliła uczniów, podobnie jak zgorszyła ich zapowiedź męki. Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Eucharystia i krzyż są kamieniem obrazy. Chodzi o to samo misterium, które nie przestaje być przyczyną podziału. Czyż i wy chcecie odejść? To pytanie rozbrzmiewa przez wieki jako zaproszenie Jego miłości, by odkryć, że tylko On ma słowa życia wiecznego i że przyjęcie w wierze daru Eucharystii jest przyjęciem Jego samego. A więc przyjmując ciało Chrystusa, przyjmując, pijąc krew Chrystusa, mamy udział w męce, ale też i mamy udział w zmartwychwstaniu Chrystusa. Nasze życie jest przechodzeniem ze śmierci do życia.